Część szósta. Riel. Rozdział 17. Z początku przez prawie godzinę po przyznaniu się do popełnionego przestępstwa Riel czuła ulgę i, co najdziwniejsze, większą wolność. Ukrywała coś, odkąd tylko sięgała pamięcią, a teraz już nie musiała. Od dnia, w którym Narma uświadomiła sobie, że jej siostrzenica widzi skazę, Ariel nie miała zbyt wielu wcześniejszych wspomnień, dziewczyna musiała być ostrożna. Teraz, gdy już nie było takiej konieczności, miała wrażenie, że jej kończyny poruszały się z większą swobodą, albo może powietrze stawiało mniejszy opór, lub też odzyskała energię, którą wcześniej przeznaczała na dochowanie tajemnicy. Wiedziała, że to nie potrwa długo. Uczucie to nie zniknęło jednak, gdy weszła do świątyni i gdy Saelem relacjonował jej występek pozostałym kapłanom. Nie minęło także, gdy prowadził ją korytarzami pod budynkiem pod strażą młodego kapłana. Odeszło dopiero, kiedy kraty celi zamknęły się za nią ze szczękiem. Usiadła na jedynym stojącym w celi meblu, prostej drewnianej ławce, i pozwoliła, by ogarnęły ją strach i poczucie winy, które przyjęła jako zasłużone i nieuchronne. Wnioski na temat czekającej ją przyszłości mogła wyciągnąć jedynie z tego, co na jej oczach wycierpieli inni splamieni. A jednak nie torturowano jej za pomocą magii, tak jak jej porywacza, prawdopodobnie dlatego, że nie stawiała oporu i nie próbowała używać mocy. Gdyby dalej współpracowała, to czy oszczędziliby jej tej hańbiącej parady ulicami miasta w drodze do jakiegoś nieznanego miejsca? Z pewnością kapłani pozwolą dziewczynie z zamożnej kupieckiej rodziny jakoś dyskretniej opuścić miasto. Wielkie rody nie chciałyby, by ktoś pomyślał, że bogatsi przedstawiciele społeczeństwa mogli zostać splamionymi. Mogłyby jednak wykorzystać tę sytuację, żeby odsunąć się od rodziny Lazulich, tłumacząc, że farbiarze są rzemieślnikami, dlatego czują większy pociąg do magii. Farbowanie stanowiło przecież pewną odmianę splamienia. Zrujnowałoby to jej rodzinę. A może nie? Rodzice całe życie walczyli z piętnem właścicieli farbiarni. Ojciec tolerował jedynie przyzwoicie zachowujących się pracowników. Matka, o czym Riel wiedziała aż za dobrze, w interesach potrafiła być bezwzględna. Oboje zrobiliby wszystko, co w ich mocy, żeby ocalić swoją reputację. A jeśli oznaczałoby to pozbycie się Riel, to i do takiego kroku by się posunęli. Choć była to bolesna myśl, Riel miała nadzieję, że tak właśnie postąpią. Nie chciała, żeby jej błąd zaszkodził im lub ich pracownikom. A gdyby zrzucili winę na nią, nie obwiniliby Izara. Choć w zasadzie i tak mogliby mieć do niego żal. Z rozmyślań wyrwał ją odgłos otwieranych drzwi. Pilnujący ją kapłan zamknął książkę i wstał, gdy w zasięgu wzroku pojawił się Sadżest z lampą w ręce. Żołądek podszedł Riel do gardła. Mam cię zmienić, rzekł Sadżest. Strażnik kiwnął głową. Podniósł swoją lampę i wyszedł, nie spoglądając na Riel. Dopóki drzwi się za nim nie zamknęły, mina Sadżesta pozostawała obojętna. Potem zaś na jego twarzy odmalował się leniwy uśmiech. Choć serce zaczęło walić jej w piersi, gdy zbliżył się do celi, starała się zachować kamienną twarz w nadziei, że nie da po sobie poznać strachu. Cieszyła się, że cela była duża i dzięki temu Sadżest nie dałby rady dotknąć jej przez kraty. Proszę, proszę, mruknął. Nigdy nie spotkałem kobiety, która posunęłaby się do czegoś takiego, żeby przede mną uciec. To mi pochlebia. Wytrzymała jego spojrzenie i nie odezwała się. Śmiejąc się z własnego żartu, chwycił za kraty. Zadrżała, przypomniawszy sobie, jak silne były te niepozornie wyglądające palce. Uśmiechnął się szeroko i potrząsnął drzwiami. Stukot sprawił, że Riel podskoczyła. Posiadał magiczną moc. Mógł wejść tu siłą. Może nawet miał klucz. Ale tego nie zrobił. Pozostali kapłani nie pozwoliliby, żeby nawet splamionemu więźniowi stała się krzywda. Sadżest uśmiechnął się z wyższością. Sprawdzam tylko, czy są porządnie zamknięte. Nie chciałbym, żebyś uciekła w czasie mojej warty. Pochylił się bliżej. Jeśli jednak nadarzyłaby się ku temu okazja, mogłabyś przekonać mnie, żebym ci pomógł. Wyszeptał. W zamian za kilka przysług. Patrzyła na niego beznamiętnie i chłodno. Nie proponowałby takiego układu, gdyby bezkarnie mógł zrobić jej krzywdę. Z drugiej strony jednak, kontynuował, jeżeli komuś powiesz, że podszedłem do ciebie i poprosiłem cię o przysługę, to zapewniam, że twoja rodzina i kochaś zostaną potwornie upokorzeni. I jego ostatnie słowa zagłuszyły huk i czyjeś wołanie. Puścił kraty i odsunął się, a przez jego twarz przebiegł cień niepokoju. Po chwili opanował się i powoli odwrócił w stronę osoby, która mu przerwała. Okazał się nią młody kapłan, który pilnował jej wcześniej. Jego zmarszczone czoło sugerowało rozdrażnienie. Saelem chce natychmiast z tobą rozmawiać. Sadżest skinął głową. Dziękuję. Odszedł nieśpiesznym krokiem. Gdy Riel usłyszała odgłos zamykających się drzwi, wzięła głęboki wdech i powoli wypuściła powietrze. Strażnik zmierzył ją wzrokiem, mrużąc oczy w zamyśleniu, a może w wyrazie podejrzliwości. A potem z szat wyjął książkę, którą wcześniej czytał i, ignorując Riel, wrócił do poprzedniego zajęcia. Pomyślała o propozycji i groźbie Sadżesta. Cóż, przynajmniej się upewniłam. Działał sam. Nie próbował mnie zastraszyć, żebym wróciła do rodziny. Zastanawiała się, czy to polepszało, czy pogarszało sytuację. Doszła do wniosku, że pogarszało. Nikt by jej nie uwierzył, gdyby powiedziała o tych groźbach. Więzienie przynajmniej ją przed nim chroniło. A skoro miała zostać zabrana z Fajer, po co miała utrudniać życie Izarowi? Izare. Na samo wspomnienie jego imienia poczuła, jakby wbił jej się nóż w serce i zostawił po sobie paskudny, skręcający ból. Co teraz o niej myśli? Uwierzył jej, czy nadal sądzi, że próbowała pozbyć się dziecka? Pragnęła powiedzieć mu wszystko, żeby zrozumiał, dlaczego zrobiła to, co zrobiła, i żeby go przeprosić. Och, aniołowie, czy już nigdy go nie zobaczę? Niepokój i ból były nie do zniesienia. Zamknęła oczy i zmusiła się, by przestać myśleć i czuć. Po chwili odkryła, że kiedy wyobraża sobie, jak maluje, myśli przestają kotłować się w jej głowie i udaje jej się odzyskać kruchy spokój. Jednak odgłos otwieranych drzwi ponownie wyrwał ją z zamyślenia. Zaklęła cicho, zastanawiając się, kto tym razem przyszedł ją męczyć albo napawać się jej nieszczęściem. Serce zamarło jej w piersi, gdy pojawił się Saelem. Kapłan omiótł ją spojrzeniem, a jego usta zacisnęły się w wyrazie dezaprobaty. Towarzyszył mu starszy kapłan. Zaczekaj na zewnątrz, powiedział do strażnika, nie odrywając wzroku od Riel. Młody mężczyzna zamknął książkę i wyszedł. Saelem wziął krzesło, postawił je przy kracie celi i usiadł, a potem gestem nakazał towarzyszowi, by zrobił to samo. Starszy z mężczyzn miał w rękach książkę, pióro i niewielki kałamarz, do którego z jednej strony przytwierdzony był płaski szpic. Usiadł na krześle, otworzył książkę i wsunął szpic kałamarza w jej grzbiet. Riel poczuła ukłucie fascynacji. Jakie to pomysłowe. Mogłabym wykorzystać ten pomysł, żeby malować w plenerze z... Ais Riel Lazuli, zaczął Saelem. Usłyszała skrobanie pióra, gdy drugi kapłan zaczął zapisywać ich rozmowę. A zatem to było przesłuchanie. Tak, Saelemie, odparła. Dzisiejszego dnia przyznałaś się do używania magii. Na te słowa przeszył ją dreszcz strachu. Przełknęła ślinę i poczuła, że nagle zaschło jej w ustach. Nie było sensu zaprzeczać. Sadżest i Izare widzieli. Jeden mógłby skłamać, żeby ją ocalić, drugi, żeby ją zniszczyć. Tak, wychrypiała. Jak nauczyłaś się nią posługiwać? Mów powoli. Cieszyła się, że w końcu może opowiedzieć całą tę historię. Wszyscy musieli się dowiedzieć, że choć postąpiła głupio, miała dobre intencje. Opisała więc staruszkę, która zwiodła ją, gdy trafiła na skazę. Potem opowiedziała, jak z powodu inspekcji postanowiła zaryzykować powrót w tamto miejsce, w nadziei, że gdyby pomogła kapłanom odnaleźć deprawatorkę, może zostawiliby rzemieślników w spokoju. Saelem w milczeniu słuchał, jak opowiadała o ponownym spotkaniu ze staruszką, o wskazówkach, których jej udzieliła, o sprzedawczyni szali, która raczej nie wiedziała, w co była zamieszana, a potem o tym, jak sama gotowa była się poddać. Wtedy jednak okazało się, że ona jest za mną. Nie zdobyłam żadnych pożytecznych informacji, które mogłabym wam przekazać, a obawiałam się, że jeśli ucieknę, ona dowie się, że próbowałam ją odnaleźć i poprosić o posłużenie się wobec mnie magią. Dlatego brnęłam w to dalej i weszłam do wozu.
Wozu?
Przerwał jej Saelem. Opowiedz mi o tym wozie. Riel opisała go, skryba zaś pośpiesznie notował. Jeśli trzeba, mogę go narysować. Deprawatorkę także mogłabym narysować. Saelem spojrzał na towarzysza, a potem na książkę. Skryba uniósł brwi i lekko pokręcił głową. Później przyniesiemy ci papier, oznajmił Saelem. Powiedz nam, do czego doszło w wozie? Udawałam, że chcę zapobiec poczęciu, sądząc, że powie mi, jak zrobić coś przed lub po fakcie. Zapytała, czy jestem już w ciąży i chwyciła mnie za brzuch, a ja... To działo się tak szybko. Poczułam ból, a ona powiedziała, że przecięła coś w środku. Riel wzdrygnęła się na to wspomnienie. Musiałam nauczyć się magii, żeby to naprawić. Zatem... Słowa zamarły jej w gardle, jakby ciało nie pozwalało jej się do tego przyznać. Zatem się nauczyłaś, dokończył Saelem. Bo chciałaś odczynić to, co zrobiła ona.
Tak, Riel nachmurzyła się. Chociaż w zasadzie nie. Wtedy byłam za bardzo wystraszona, żeby jej odmówić.
A jednak później próbowałaś naprawić te szkody. Riel spuściła wzrok.
Tak.
Dlaczego?
Westchnęła. Było tyle powodów. To zbliżyłoby Izara i moją rodzinę i doprowadziło do ich współdziałania.
A ty chciałaś dziecka? Spojrzała na niego zaskoczona.
Nie.
Więc jednak chciałaś poznać sposób na uniknięcie poczęcia? Zmarszczyła brwi.
Cóż, jeśli byłby jakiś sposób niewymagający użycia magii albo zmagania się z mdłościami, spróbowałabym. Rozsądnie było zaczekać, aż Izare i ja będziemy mieli więcej pieniędzy i naprawimy stosunki z moją rodziną, a dopiero potem mieć dzieci.
Drugi kapłan podniósł wzrok znad swoich zapisków. Udało ci się odczynić to, co ci zrobiła? Zaskoczona tym nieoczekiwanym zainteresowaniem spojrzała na niego.
Nie wiem. Próbowałam dowiedzieć się dziś rano. Mówiła, że spojrzenie w samą siebie nie wymaga użycia magii.
A więc zrobiłaś to przez przypadek? Spytał, zapisawszy jej odpowiedź.
Tak.
Tego ranka posłużyłaś się magią po raz trzeci, zauważył Saelem. Odwróciła się do niego z powrotem i skinęła głową. Przy dole na śmieci był drugi raz, kiedy próbowałaś się uzdrowić, domyślił się. Ponownie przytaknęła. Wziął głęboki wdech, wypuścił powietrze i zacisnął usta, wymieniając spojrzenia ze skrybą. Poczuła ciarki na plecach. Ich wzrok sugerował, że miało to znaczenie, a to niczego dobrego nie wróżyło.
Coś jeszcze?
Zapytał mężczyznę. Skryba skinął głową i zwrócił się do Riel.
Od jak dawna widzisz skazę?
Wzdłuż jej kręgosłupa przebiegł dreszcz. Czy odpowiedź zaszkodzi jej rodzinie?
Choć sama zdolność widzenia skazy nie była przestępstwem, rodziny miały obowiązek zgłaszania osób, które to potrafiły. Wiele jednak ignorowało to prawo.
Od dzieciństwa, powiedziała.
Mogłabyś określić dokładniej?
Spuściła głowę. Po procesji pogrzebowej Saimnu.
Skryba gwałtownie wciągnął powietrze i mężczyźni znowu na siebie popatrzyli. Tym razem byli bardziej zaskoczeni niż gniewni. Skryba spuścił wzrok i znów pośpiesznie coś zapisał. Saelem zaś z powrotem zwrócił się do niej. Czy poza tymi trzema wypadkami posłużyłaś się magią?
Nie.
Czy od tamtej pory widziałaś deprawatorkę?
Nie.
Czy ktoś poza deprawatorką i tobą wiedział, że nauczyłaś się posługiwać magią?
Nie.
Czy znasz kogoś poza deprawatorką, kto posługiwał się magią?
Nie.
Czy ktoś poza tobą wiedział, że widzisz skazę?
Skrzywiła się. Moja ciotka. Wybacz, Narmo, ale ktoś musiał mnie nauczyć, że mam na nią nie reagować. Aniołowie, proszę, by nie została za to zbyt surowo ukarana.
A rodzice nie? Zapytał Saelem.
Nie.
Uniósł brwi z niedowierzaniem.
Narma twierdziła, że im mniej osób o tym wie, tym lepiej.
Czy chciałabyś powiedzieć nam coś jeszcze? Chwilę zastanawiała się nad odpowiedzią. Nie wspomniała wyłącznie o groźbach Sagesta.
Co się ze mną stanie? Spytała.
Jeszcze nie postanowiono.
Ale prawdopodobnie zostanę stąd odesłana.
Prawdopodobnie.
Dokąd?
Nie możemy ci powiedzieć.
Kiwnęła głową, a potem ją spuściła.
Ale nie dojdzie do tego jeszcze przez kilka dni, ostrzegł Saelem. Jeśli potrzebujesz czegoś, czego potrzebuje kobieta, możesz poprosić o to swojego strażnika.
Riel poczuła, że palą ją policzki. Proszenie mężczyzny, w dodatku kapłana, o przyniesienie takich rzeczy było upokarzające. Potrzebowała ich jednak, a wolała poprosić strażnika lub kogoś innego, byle nie Sagesta.
Na znak Saelema skryba spakował księgę i przybory do pisania, a potem wstał. Saelem odstawił krzesło na miejsce. Riel patrzyła, jak odchodzili, i powtarzała sobie, że nie uwierzyliby jej, gdyby powiedziała o groźbach Sagesta. Skoro jednak nie było szansy na to, żeby uwierzyli, to po co musiał jej grozić? A gdyby dali wiarę? Wątpiła, że kapłanów spotykały surowe kary. I tak znalazłby sposób, żeby skrzywdzić Izara i jej rodzinę. Zwiesiła głowę. Kiedy stąd zniknie, Sagest nie będzie miał powodu, by sprawiać im problemy. Miała wrażenie, że najlepsze, co mogłaby zrobić teraz dla Izara, to znaleźć się jak najdalej stąd.